Ze mną Małgorzata Łosiewicz, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje ze Słupska.
Dzień dobry.
Pytam go się przed wejściem na antenę, z czym przyszłaś? Mamy nowe dwa projekty, a właściwie to jeden nowy, jeden stary, ale od nowa.
Tak, jeden stary, ale od nowa. Właśnie wczoraj ruszyły zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego, gdzie koordynujemy działania, wspieramy uczestników w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim. To jest program skierowany do osób, które chcą coś zmienić w swoim lokalnym środowisku, w swoim otoczeniu. To jest program, który skierowany jest nie tylko do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, ale też i przede wszystkim do grup nieformalnych, do grup mieszkańców, do grup
sąsiedzkich. To jest fajne, jeśli mogę. To jest fajne, bo tych zadań dla grup nieformalnych wcale nie ma tak dużo. I one rzeczywiście pojawiają się, przychodzą z nimi dziewczyny z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, czasem angażując do akumulatora społecznego właśnie te grupy nieformalne. Natomiast jak tak przyglądam się temu, komu dedykowane są projekty i programy, no to właśnie, albo trzeba mieć działalność gospodarczą, to jest jakby podstawa, czy jakąś osobowość prawną przede wszystkim, nie? Że człowiek tak z ulicy, który ma pomysł, ma chęć, a nie chce zakładać fundacji, no to właściwie musi w przeważającej większości albo się kolokwialnie mówiąc podpiąć pod kogoś, albo własnym sumptem, że tak powiem, działać i tu raczej szans na wsparcie jako takie no, nie ma, nie?
Oczywiście, a potrzeby są bardzo duże, dlatego też i od wielu lat
ale potrzeby,
swoje
wiesz,
wsparcie
ale też
kierujemy
chęć.
Do takich tak. osób. I właśnie wyłapanie takich osób, które chcą, ale może nie do końca wiedzą jak zacząć, jak się poruszać w tym samorządowym świecie i jak się poruszać w tych gąszczu przepisów. No od tego jest akcja Masz Głos, od tego też jesteśmy my jako organizacja, bo działamy wiele lat na tym polu, ale właśnie akcja Masz Głos jest od, no w zasadzie w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. My też zaczynaliśmy jako uczestnicy ponad 10 lat temu i długą drogę przeszliśmy, ale też jesteśmy dowodem na to, że dzięki akcji Masz Głos można pewnych rzeczy się nauczyć, robić je skutecznie wdrażać te zmiany i w tym roku przede wszystkim skupiamy się w akcji na miejscach wspólnych.
To znaczy parki,
przestrzenie, świetlice, rozumiem. Przestrzenie, okay. Takie przestrzenie, gdzie można się spotkać, porozmawiać. Przede wszystkim chodzi o takie relacje, zaufanie, możliwość bycia razem, miejsca dostępne. I w tym roku też otwieramy się w akcji na biblioteki, na instytucje kultury, które mają też sporo możliwości w tym kontekście tworzenia tych miejsc wspólnych, bądź jeśli mamy takie miejsce, nawet w gminach mamy takie miejsce, jak świetlice, ale może nie do końca działają tak, jakbyśmy chcieli, może nie do końca są otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców, to tegoroczna edycja też jest właśnie dla takich osób. Miejsca wspólne to jest taki jeden obszar główny, na którym się w tym roku skupiamy, ale przede wszystkim też te pozostałe sprawy samorządowe, takie, które wzmacniają te lokalne relacje, konsultacje społeczne, jakieś problemy związane na przykład z brakiem chodnika, kwestią wykluczenia transportowego. Naprawdę różnorodność działań, pomysłów i problemów, z którymi zgłaszają się mieszkańcy całej Polski do akcji Masz Głos jest bardzo, bardzo, bardzo duża, więc no i też my jesteśmy od tego, żeby wspomóc, bo w akcji Masz Głos to jest realne wsparcie, nie tylko sieciowanie i możliwość poznania osób, które działają na różnych polach i zajmują się lokalnymi problemami i pomysłami w całej Polsce, ale to też jest realne wsparcie w praca z koordynatorem, praca, tak, działanie, nauka działania od A do Z, pomoc właśnie w odnalezieniu się w tym gąszczu przepisów, ścieżki.
To nie jest to łatwe.
I szukanie rozwiązań przede wszystkim. No i akcja Masz Głos to też są ludzie i to jest też taka możliwość uczenia się od siebie nawzajem. W tym roku też są przewidziane wizyty studyjne i rzeczywiście widzimy, że ta społeczność osób, które chcą, ma moc.
No tak, natomiast wiesz, ja się trochę kłócę sama ze sobą, bo z jednej strony widzę absolutną potrzebę wsparcia i działań organizacji pożytku publicznego i wychodzę z założenia, że bardzo wielu rzeczy po prostu nie mielibyśmy, gdyby nie organizacje pozarządowe. Natomiast z drugiej strony myślę sobie tak, no tu wspomniałaś choćby konsultacje, tak? Jeśli tu najbliżej samorząd nasz robi konsultacje, to naprawdę są pojedyncze tematy, do których włączają się mieszkańcy. Naprawdę. I to nie jest kwestia tego już, że są powieszone, umieszczone, nieinformowane. Nie, my jako media dostajemy informacje o wszystkich konsultacjach, które się odbywają. Informujemy też na antenie choćby mieszkańców Słupska, tak? Był taki duży, właściwie takie konsultacje, które można było online też przeprowadzić, znaczy skorzystać z nich przez internet, który organizował choćby Wydział Zdrowia i dotyczyły te konsultacje wsparcia pomocy jakby dla osób, które no, wsparcia chyba psychicznego dla młodych ludzi przede wszystkim, ale nie tylko, tak? I w tych konsultacjach naprawdę niewiele osób wzięło udział, a były dość prosto przygotowane. Naprawdę, tam nie trzeba było włożyć, nie wiem, dużego wysiłku, posiedzieć naprawdę chyba 5 minut, żeby odpowiedzieć na pytania, które były sformułowane. Więc ja nie wiem, z czego to wynika, że jedne przyciągają ludzi. Masz tą wiedzę? Z czego to wynika, Gosia? Bo...
Przyglądamy się temu od, no. od wielu lat.
No właśnie, tego bo wy też, jesteście to...
Tak, i tego też będzie dotyczył drugi projekt, który w zasadzie już zaczęliśmy miesiąc temu. Przede wszystkim no, konsultacje społeczne to jest bardzo złożony proces. Na to ma wpływ i to zaangażowanie mieszkańców i chęć zabrania głosu w ważnych sprawach. No jakby czynników jest wiele. Po pierwsze temat. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ ten temat ma na nasze codzienne życie. Po drugie, też kwestia kultury konsultacji, bo informowanie to jedno, ale zauważamy to od wielu lat w różnych samorządach, to, że mieszkańcy tak naprawdę nie mają poczucia sprawczości i nie mają poczucia, że ich głos rzeczywiście coś zmienił i jest ważny. I to zależy od wielu czynników. Samorządy bardzo różnie podchodzą do samego tematu konsultacji społecznych, bo wielokrotnie na przykład nie udostępniają raportów z konsultacji, nie uzasadniają przyjęcia bądź odrzucania uwag, gdzie mieszkaniec, który poświęcił czas na to, żeby zabrać głos, jeżeli już zabrał głos w debacie, nie dostaje informacji zwrotnej, dlaczego jego głos nie został wzięty pod uwagę. Bo być może taka było, widzimy się, taka decyzja
urzędnicza. Ale wiesz, jakie jest tłumaczenie najczęściej urzędników, że tak naprawdę konsultacje mają tylko wspomagać podjęcie decyzji. I czy organ, że tak powiem, nadzorujący skorzysta z tego głosu, to już jest jego sprawa tak naprawdę. Więc znowu powinnam zadać pytanie, to po co te konsultacje?
No, generalnie, takie... jeśli chodzi o obowiązek organizacji konsultacji społecznych, to w ustawach samorządowych i innych ustawach, ten zakres, gdzie te konsultacje muszą zostać zorganizowane, przeprowadzone, jest bardzo niewielki. I tak naprawdę reszta zależy od właśnie chęci. Nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim władz samorządowych, osób, które zarządzają naszymi gminami, ale też właśnie to, ten brak poczucia sprawczości i tego, że nasz głos nie do końca jest brany pod uwagę. To jest przede wszystkim, to jest przede wszystkim problem. No i generalnie właśnie informowanie o tym i też być może brak dostatecznej wiedzy, w jaki sposób funkcjonuje samorząd, w jaki sposób pewne procesy powinny się zadziać, co tak naprawdę jest możliwe do realizacji, co nie jest możliwe do realizacji. To jest ten punkt. No właśnie w ramach tego drugiego projektu, który będziemy realizować przez najbliższe kilka lat, Samorząd Otwarty, tak się nazywa ten projekt. Mamy też zaplanowane takie badania jakościowe, gdzie będziemy się w ponad 60 gminach w naszym regionie przyglądać temu, jak przede wszystkim wyglądają te procesy decyzyjne, jakie są jakości, bo nie mówimy tu tylko o konsultacjach społecznych, ale też o innych narzędziach, które są dostępne dla mieszkańców, ale z różnych powodów mieszkańcy z tego nie korzystają, bądź samorządy nie wprowadzają odpowiednich zapisów. Mówię tutaj o inicjatywie lokalnej, która może kojarzyć się mieszkańcom na przykład z dawnymi czynami społecznymi, czy obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, gdzie my jako mieszkańcy mamy prawo złożyć swoje projekty uchwał, budżety partycypacyjne, więc będziemy się temu przyglądać, w jaki sposób te procesy wyglądają w naszej okolicy.
A ja muszę się zapytać o jedną rzecz. A jak reagują samorządowcy, jakim tak z butami trochę wchodzicie, że tak powiem, w te ich działania?
To zależy, w jakiej formie ta współpraca następuje, bo na przykład w ramach akcji Masz Głos wspieramy uczestników, jesteśmy jakby osobami wspierającymi, które gdzieś prowadzą. Czasami pojawiamy się na przykład na spotkaniach z samorządowcami i bywa różnie. To w zależności od tego, jaka jest sprawa, jaki jest, czy jest jakiś lokalny konflikt, jak bardzo otwarte są władze, czy nie, a czasami mamy ten komfort i tu bywa różnie. Rzeczywiście, niezależnie od wielkości gminy, tu bywa różnie. Generalnie staramy się znaleźć taką wspólną nić porozumienia i przedstawiać sprawy konkretnie. No bo tutaj kwestia prawa to jedno. Niestety w kontekście właśnie tych procesów decyzyjnych i ich jakości wiele zależy od tej kultury. Dialogu mieszkańców, znaczy z mieszkańcami.
No dobra, my leżymy na tym polu, ale poczekaj, my leżymy na tym polu, czy nie, według ciebie?
Jeśli chodzi o Słupsk?
No.
No niestety ta jakość dialogu w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Im dostajemy bardzo wiele pozornych narzędzi, ale jeżeli przyjrzeć się temu dokładnie, no to jest wiele obszarów, w których urząd to nie spełnia tych podstawowych standardów, które na przykład spełniał kiedyś, które wdrażał i był jednym z niewielu samorządów, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, który miał skuteczne narzędzia. Mieliśmy regulamin konsultacji, który był szeroko konsultowany, przygotowywany razem, współtworzony razem z mieszkańcami i rzeczywiście był taki czas, że to działało. Budżet partycypacyjny, czyli budżet obywatelski, który zmieniał się przez lata. Na początku, w pierwszych latach swojej działalności też był rzetelnym takim narzędziem, który rzeczywiście angażował mieszkańców. Tutaj, na tym polu, wiele się zmieniło, stąd też spadek zainteresowania samym narzędziem wśród mieszkańców, którzy nie są zaangażowani i nie działają w różnych organizacjach pozarządowych. No i też to zainteresowanie konsultacjami społecznymi, chociaż widziałam, że w zeszłym roku samorząd słupski zorganizował konsultacje dotyczące budżetu miasta, co na przykład nie jest obligatoryjne i to samorządy mogą organizować, nie muszą. Będziemy się temu przyglądać już korzystając z konkretnych narzędzi badawczych, więc na pewno wrócimy z wynikami. No, jest różnie, ale czasami właśnie wracając do tej relacji współpracy z samorządem, czasami mamy taki komfort, że to samorządy nas zapraszają do tego, żeby przyjrzeć się, co na przykład nie działa w lokalnych konsultacjach, co poprawić. I tu jest komfort pracy rzeczywiście inny, bo samorząd chce i jest otwarty i gotowy na to, żeby się przyjrzeć, jak to wygląda, żeby dostosować się do wymogów prawnych, ale przede wszystkim też dostosować się do potrzeb mieszkańców. Więc tak naprawdę mamy cały przekrój tego. Czasami praca jest bardzo taka, znaczy zawsze jest przyjemna, bo jeżeli pojawiają się trudności i wyzwania, to jest dla nas duża lekcja i możliwość szukania innych rozwiązań. To jest to, co lubimy, więc na pewno jest zawsze wyzwaniem. Są to trudne rzeczy, nie zawsze ważne dla mieszkańców i nie zawsze ważne dla samorządów, bo nie oszukujmy się, tych problemów, na które się składają samorządy, jest bardzo wiele i są różne priorytety, jak na przykład transport publiczny, kwestia dostępności dróg, szkoły, kwestia zdrowia, naprawdę, czy nawet zieleni, jest bardzo dużo tego i rzeczywiście te procesy decyzyjne, chociaż zawierają się w każdym z tych obszarów, ta kultura dialogu, to mimo wszystko gdzieś jest na końcu tej drabiny i to być może jest wyzwanie też przetłumaczyć, dlaczego to jest ważne.
No to jest jakby jedno, ale ja muszę też ciebie zapytać, co według ciebie się zmieniło w tej kulturze dialogu u nas? W sensie, co spowodowało, że ten dialog jest inny, albo że go nie ma w takim kształcie, jak powinien być. Ktoś zaniechał, komuś się nie chciało, nie wiem, no powody są pewnie różne, tak? A w twojej ocenie?
Przyglądaliśmy się temu od lat i rzeczywiście na początku był taki boom i mieszkańcy wyrażali wprost, że mają już przesyt, że mamy za dużo ciał doradczych organów, które doradzają, że nie wiadomo po co są tak naprawdę, jaka jest ich rola. I to przede wszystkim były tematy, które były na nagłówkach wszelkich mediów lokalnych i nie tylko lokalnych, bo Słupsk był znany z tego, że był miastem różnych rad. Jak to teraz wygląda w praktyce? Różnie. Ostatni temat, który był, czyli Rada Organizacji Pożytku Publicznego. Były dwa nabory na członków rady. Niestety bezskutecznie nie udało się zebrać wystarczającej liczby kandydatów. Mam nadzieję, że trzeci nabór ruszy niedługo i będzie mobilizacja ze strony środowiska. Więc jakby to chyba taką najbardziej aktywną radą, która zawsze była aktywna, to Rada Kobiet. No i widzimy gdzieś tam przebudzenie Młodzieżowej Rady Miasta, za którą mocno trzymamy kciuki, ale jeśli chodzi o pozostałe ciała doradcze, no to rzeczywiście być może realizują swoją pracę, ale nie jest ich, efekty tych prac nie są tak znane szerzej mieszkańcom. No tak. Ale jeśli chodzi chociażby o budżet partycypacyjny, to myślę, że tutaj przede wszystkim też utrata zaufania i takie poczucie, że mieszkańcy nie do końca jednak mają wpływ na to, jak przebiega głosowanie. Było bardzo dużo zamieszania wokół samego ustalania wyników, więc jakby tak stopniowo to wszystko szło. No i same konsultacje społeczne, gdzie uwagi mieszkańców nie były brane pod uwagę i też być może niedostatecznie wyjaśniane powody odrzucania tych uwag. To przede wszystkim chyba o to chodzi, że jeżeli nawet, bo jakby mamy prawo wyrażać swoje zdanie, samorząd niekoniecznie musi je brać pod uwagę, ale przynajmniej ten feedback, ta informacja zwrotna i to uzasadnienie jest ważne, bo też w jakiś sposób daje nam informację, w jaki sposób ten samorząd funkcjonuje, a my jako mieszkańcy nie musimy wiedzieć wszystkiego, nie musimy być ekspertami. To jakby należy do tej strony urzędniczej, więc takie przez lata odbieranie po kawałku tego zaufania. No i też bardzo dużo takich kontrowersyjnych decyzji w kontekście zarządzania miastem i być może brak tej pełnej informacji zwrotnej dla mieszkańców. Myślę, że to składa się na całość.
Tak. Co musiałoby się zmienić? No, tu mamy dwa programy, do których można się włączać. Myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby stanowić o pewnych rzeczach i czuć tę sprawczość właśnie w dążeniu do zmian.
Jeśli chodzi o akcję Masz Głos, to zapisy trwają do 1 marca.
I czyli jeszcze chwilę.
Tak, jeszcze chwilę, nabór dopiero ruszył, także zapraszamy nie tylko te osoby, które działają wokół miejsc wspólnych albo chciałyby takie miejsca tworzyć, ale też takie, które chciałyby właśnie popracować nad tymi relacjami, między innymi z władzą samorządową. W kontekście drugiego projektu to tutaj mamy też takie konkretne narzędzia, to znaczy, że zapraszamy do współpracy te gminy, które chciałyby rzeczywiście zmienić, przyjrzeć się swoim procesom decyzyjnym i potrzebują pomocy, żeby dostosować je do potrzeb mieszkańców, ale też tych wymogów prawnych, ale to też jest takie wsparcie konkretne dla ciał doradczych, czyli dla osób, które działają w różnego rodzaju radach młodzieżowych, senioralnych, radach organizacji pożytku publicznego, czy różnego rodzaju innych ciał doradczych, to też pomagamy przyjrzeć się temu, jak to wygląda od strony formalnej i w jaki sposób to powinno wyglądać. To też są szkolenia, które będziemy dedykować mieszkańcom, czyli właśnie dotyczące takich konkretnych narzędzi, z których możemy korzystać. Wnioski o dostęp do informacji publicznej, skargi, petycje,
konsultacje. A słyszałaś o takiej historii, że podobno, a propos właśnie dostępu do informacji publicznej, nie udostępniono człowiekowi oferty składanej przez kluby sportowe, gdyż uznano je za własność intelektualną, mimo tego, że wypełniano formularz po prostu, który był.
No, jest to ciekawy przypadek. No,
zachęcam, żebyście przyjrzeli się tematowi, bo
musimy pamiętać, że jako mieszkańcy mamy prawo wiedzieć, w jaki sposób są wykorzystywane środki publiczne, niezależnie od tego, czy ktoś jest podmiotem prywatnym, czy jest organizacją pozarządową, czy jest urzędem, jednostką budżetową, szkołą.
Jeżeli pieniądze, drodzy Państwo, idą z naszych podatków, są to środki publiczne, bezdyskusyjnie. W związku z czym Państwo mają prawo wiedzieć, na co, dla kogo i w jakim kształcie one zostają wydane.
Oczywiście i też obserwujemy, bo sami też składamy wnioski o dostęp do informacji publicznej, no, jakby w ramach naszej pracy są niezbędne, w ramach naszej działalności i zauważamy na pewno progres, że sądy administracyjne działają coraz szybciej, coraz skuteczniej i są bezwzględne dla samorządów, które uchylają się i podmiotów, nie tylko samorządów, które uchylają się
od obowiązku. No to ja tu podpowiadam, drodzy Państwo, jeśli nie dostaliście satysfakcjonującej odpowiedzi, i uznano to, o co prosiliście, za własność intelektualną, sąd administracyjny. Zachęcam.
Tak, zachęcamy do tego, żeby świadomie korzystać ze swoich praw. No ta informacja publiczna i prawo do informacji jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą na tej podstawie też możemy podejmować różnego rodzaju inne działania. Przede wszystkim prawo do wiedzy to jest istotna informacja bardzo. I chociażby też w tym w ramach tych projektów pomagamy. Też tak próbowaliśmy podsumować ubiegły rok, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy też 15-lecie organizacji, to w ubiegłym roku samego Słupska i okolic, poza wszelkimi projektami, czyli w ramach takiej naszej bieżącej działalności, zgłosiło się ponad 58 grup właśnie z problemami dotyczącymi tej jakości procesów decyzyjnych, z dostępem do informacji publicznej, z jakąś niechcianą inwestycją, więc i z roku na rok tych zgłoszeń jest coraz więcej. Na szczęście też dbamy o ten aspekt edukacyjny, bo jakby zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są duże. Nasz przerób i moce sprawcze i też liczba osób, które są na pokładzie i udzielają tego wsparcia, co jest coraz więcej takich narzędzi i programów, do których możemy odsyłać, które też sami tworzymy i zachęcamy do tego, żeby świadomie się przyglądać temu, więc cieszy nas to przede wszystkim, że rzeczywiście jest takie coraz większe zaangażowanie ze strony mieszkańców do tego, żeby się przyglądać temu, jak to wszystko wygląda w gminach i że mieszkańcy często też się nie zgadzają z tymi decyzjami.
Mają prawo.
Zabierają głośno głos w tej sprawie.
Dlatego będę namawiać, drodzy Państwo, przede wszystkim, żeby świadomie do pewnych rzeczy podchodzić, żeby przyglądać się temu, co robią samorządy, co robią organizacje, włączać się w te akcje, żeby też czuć i absolutnie mieć przekonanie, że ma się sprawczość pewną do tego, żeby coś zmieniać i coś działać. Masz głos, to przede wszystkim hasło, które powinno przyświecać nam. Myślę wszystkim, tak generalnie, bo każdy z nas jest ważny, drodzy Państwo, to bezdyskusyjnie w ogóle.
Oczywiście i bardzo się cieszymy, że generalnie to jest taka przestrzeń, gdzie ludzie o różnych poglądach i różnych pomysłach na to, w jaki sposób powinien funkcjonować samorząd, potrafią się spotkać i potrafią porozmawiać. I takie spotkania też cenimy sobie najbardziej. Super. Nasza praca na co dzień jest trochę niewidoczna, bo to jest właśnie praca mailowa, telefoniczna, to są spotkania z mieszkańcami, godziny pracy nad wnioskami, szukanie, szperanie w różnego rodzaju interpretacjach, wyrokach, ustawach, uchwałach, więc nie jest już taka bardzo barwna i instagramowa jak kiedyś, gdzie spotykaliśmy się na trawie
w parku kultury,
przy akompaniamencie muzyki, ale i
przyjdzie
czasami,
i na to czas, myślę.
Tak, ale i te efekty tych prac czasami są dopiero widoczne po roku, po pół roku, po dwóch latach nawet, ale też mamy poczucie, że to jest dobrze wykonana praca, bo...
Myślę sobie, że ktoś tę mrówczą pracę też musi robić. Że to niestety samo nie przychodzi, a gra osób, oczywiście tych, które chcą się włączać, no to z przyjemnością korzystają już z tej pracy wykonanej w części przez inspirację, drodzy Państwo.
Oczywiście i zawsze się cieszymy z sukcesów mieszkańców, którzy korzystają z naszego wsparcia, kiedy udaje im się zablokować jakąś decyzję, gdzie udaje im się spotkać z innymi mieszkańcami, porozmawiać i wypracować jakieś konkrety, albo złożyć jakieś wnioski, które zostają uwzględnione. Ten każdy sukces cieszy, a najbardziej chyba cieszy to, że ta edukacja nie idzie w las. To znaczy, że mieszkańcy świadomie korzystają z tej wiedzy, którą nabyli w różnych sytuacjach już poza. Tego, że sprawdzają i chcą się dowiedzieć.
I tu stawiamy kropkę, bo Gosia mogłaby, drodzy Państwo, tak jeszcze długo. Ja z przyjemnością oczywiście jej słucham, ale czas nam się kończy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.